Rozmowa. Rozmowa kontrolowana.
Witajcie w 68. odcinku rozmowy kontrolowanej, którą jak co tydzień poprowadzą dla Was Adam Lange oraz...
Adam Hekwe, chwilowo na delegacji.
Delegacją. Słuchajcie, dzisiaj mamy fajnego gościa, ale zanim jeszcze do niego przejdziemy, musimy jedną rzecz sobie wyjaśnić. Ze względu na katastrofalną sytuację finansową, a bo wszystkie fundusze zostały, że tak powiem, przeznaczone na wyjazd Adama i Stefana na wakacje, jak widzicie zresztą, to nie jest tapeta. Jak tam jeszcze ktoś śpiewał w okolicy, ale nie wiem, gdzie Adam jest, podłączył się i coś, nie wiem, skąd prowadzi. Ale ogólnie konkursu dziś nie będzie, ale nie martwcie się, może kiedyś się odkujemy i znowu wrócimy do tej formuły. A kto dzisiaj z nami? Dzisiaj będziemy gościć kolejnego członka CERT Polska. Będzie to Paweł Srokosz, mikser, ja to tak nazywam mikser i twórca systemów bezpieczeństwa wspierających pracę CERT Polska, gracz CTF i no właśnie, więcej to już chyba opowie o sobie sam, więc zapraszamy Pawła. Cześć Paweł.
Cześć wszystkim. Dzięki za przedstawienie mnie.
Właśnie, zaraz do tego dojdziemy, bo będziesz musiał się sam przedstawić. Jako że my cię znamy, parę osób cię zna, myślę, że część, że tak powiem, branży IT security cię zna, ale dla tych, którzy cię nie znają, powiedz, kim jesteś i czym się zajmujesz? Jak na ciebie wołają na dzielnicy?
No, spodobało mi się, jak nazwałeś mnie mikserem przede wszystkim, bo tak mnie jeszcze nie nazywali, a wydaje mi się, że to jest całkiem dobre określenie. No ale generalnie, tak jak było wspomniane, nazywam się Paweł Srokosz. Pracuję w CERT Polska już jakiś czas. Wydaje mi się, że już mogło stuknąć 6 lat nawet, licząc jeszcze moją praktykę. No i generalnie zajmuję się bezpieczeństwem takim dosyć low-levelowym, ponieważ głównie zajmuję się analizą złośliwego programowania w CERT Polska. Jestem członkiem zespołu analiz bieżących zagrożeń. W strukturze CERT-u to jest zespół, który zajmuje się w dużej mierze obsługą incydentów, ale bardziej jakby na tym dalszym, jakby to powiedzieć, poziomie, tak? Czyli raczej dokonujemy jakichś takich analiz bardziej, nie wiem, nie jakby poszczególnych incydentów, tylko bardziej jakby całości trendów w bezpieczeństwie, trendów w malwareze i tym podobne. No i w związku z tym pomagamy sobie bardzo mocno automatyzując naszą pracę i ja odpowiadam za dużą część tej automatyzacji.
No dobrze, ale siedzisz przy komputerze i pewnie to już jest któryś twój z kolei komputer, ale kiedyś był ten pierwszy. Tak. Czy pamiętasz, co to było i jak on trafił w twoje ręce i co z nim robiłeś na początku?
Ach, to jest bardzo ciekawa historia swoją drogą, bo przyznam szczerze, że wiele osób nie może mi uwierzyć, ale ja tak naprawdę zupełnie nie pamiętam dnia, w którym zaczynałem korzystać z komputera, tak naprawdę, bo wszystko za sprawą tak naprawdę mojego ojca, ponieważ on, pomimo że zajmował się głównie budownictwem, to był z pasji również elektronikiem i programistą i starał się jakby łączyć te swoje hobby ze swoją pracą, co było też dla mnie dużą inspiracją. Dlatego właściwie komputery, lutownice i tym podobne rzeczy były ze mną od kiedy pamiętam, pewnie od chwili poczęcia. Więc bardzo mnie interesowało tak naprawdę, czym się właśnie zajmuje mój tata, jak tam czasami coś dłubał przy biurku czy coś tam, to zawsze obserwowałem, patrzyłem, co tam się dzieje. Są nawet zdjęcia, jak tam, nie wiem, siedzę przy takim starym, jeszcze taką żółtą obudową komputerze z jakimś tam MS-DOS-em i jestem tam, nie wiem, takim 5-letnim bachorem. No ale tak, mój ojciec to zauważył i zaczął mi dawać jakieś tam, nie wiem, stare giaty ze swojej piwnicy, na których też chyba zaczynał. Jakoś dostałem starą lutownicę kolbową, jakieś tam sami stare części mi podawał. dostałem komputer z też absolutny grad już wtedy, ponieważ miał procesor Intel 486, 16 MB, dysk 512 MB i MS-DOS na pokładzie. No i generalnie jako mały, no i dostałem jeszcze tam, nie wiem, powiedzmy na półkach w domu było tam trochę książek do programowania, jakiś tam Turbo Pascal i tak dalej. No i po prostu to było jakby moje początki, że dostałem zabawki, masz, baw się. Tak jak klocki Lego.
Czyli od dzieciństwa byłeś bardziej psują niż grałeś na komputerze. Czy wciąż tak, grałeś?
Właśnie nie, bo nie miałem gier za bardzo. Znaczy grałem głównie u kolegów, którzy mieli Windowsa. Potem już czasami grałem na Pegasusie, no bo tam też gdzieś tam leżał w domu i miałem okazję tam pograć w Contra czy w jakiś Super Mario. Ale bardziej byłem psują i ten generalnie właśnie z elektroniką nie za bardzo się zaprzyjaźniłem, bo jak okazuje się, że jak się łączy losowe części i się podłącza je do zasilacza, to one robią takie pff, i zasilacz też przestaje działać. Więc no, to bardzo szybko nie zadziałało bez jakichś tam, nie wiem, podstaw fizyki i po prostu tak łącząc losowe elementy według schematu. Z komputerem było nieco trudniej. Trudniej jest zepsuć komputer, okazuje się, podłączając do niego losowe rzeczy i wpisując losowe komendy. Ale też mi się to udało, bo zepsułem sobie dysk. Bo okazało się, że to były jeszcze takie czasy, kiedy w BIOSie trzeba było ustawić, ile ten dysk ma cylindrów, ile ma sektorów, ile ma tam głowic i tak dalej. I mi się bardzo spodobało słowo cylinder, bo mi się skojarzyło z takim tuletuniejem, które oglądałem za dzieciaka. To się nazywało Idź na całość bodajże. Tam się otwierało bramki, albo można było wybrać tam cylinder. Siedziałem, a to pewnie ten sam cylinder. To sobie ustawiłem w BIOSie jakieś tam, ile chcę mieć cylindrów i się okazało, że przestał działać dysk. I mój tata na szczęście był na tyle cierpliwy, że potem miałem znowu MS-DOS-a, ale już odpalonego z dyskietek, bo już ten dysk tam 512 mega okazał się za drogi, żeby dawać mi kolejny, więc potem odpalałem komputer z czterech dyskietek po kolei i tam miałem te same narzędzia, tylko musiałem sobie zapisywać na dyskietkę wszystko.
No i schematu sukcesu wyciągnąłem ratownicę i stary komputer. No jest to jakiś pomysł na życie. No dobra, słuchaj, wydaje się, że te komputery ci musiały mocno wejść, bo poszedłeś na Politechnikę, na informatykę. Czy to była taka od razu decyzja, czy wynik jakiegoś zbiegu okoliczności? Bo mieliśmy już gości, którzy przechodzili po prostu koło Politechniki i tak zaczęli studia, bo tak naprawdę kierowali się zupełnie dziwnie. Czy ty zawsze chciałeś być informatykiem i stąd ten pomysł?
Tak, zawsze chciałem być. Znaczy, no mówię, to była jakby spora część mojego życia i co prawda rozpatrywałem inne jeszcze ścieżki, na przykład byłem też równie zafascynowany, nie wiem, trochę medycyną, nawet wygrałem jakiś konkurs PCK w podstawówce i zastanawiałem się na przykład nie zostać chirurgiem, no bo też były fajne kanały w telewizji, tam było jakieś czasami ten TVN Zdrowie i Uroda czy coś takiego i pokazywali tam jakieś operacje chirurgiczne, czasami tam jak tam tną ludzi, to stwierdziłem, że też jest fajne, bo tam też można pogrzebać, tylko podejrzewam, że jakbym tam coś popsuł, to mogłoby się to skończyć wizytą, nie wiem, prokuratora i wylądowaniem za kratkami, jakbym popsuł człowieka, więc może dobrze, że w tą stronę nie poszedłem. No ale tak, ale takim jakby moim pierwszym wyborem była informatyka i tak naprawdę nie wiedziałem bardzo, co mnie czeka, ale liczyłem najbardziej na to, że właśnie na studiach poznam ludzi, którzy też się interesują komputerami jak ja i po prostu będziemy robić razem jakieś fajne rzeczy. Już pomijając, że studia pozwoliły mi uporządkować tą całą wiedzę, którą zdobywałem eksperymentalnie tak naprawdę.
No właśnie, a propos studiów wygrzebałem, że działałeś w grupie dotnetowców. Czy to nie jest tak, że na Politechnice jak przechodziłeś korytarzem, to Pythonowcy, Perlowcy i C++owcy na ciebie jakoś tam fukali albo pluli?
Nie, właśnie to było też ciekawe, bo tak naprawdę no to jest Politechnika. Tam jest bardzo dużo kierunków inżynierskich. No też nawet, nie wiem, no, robotyka, automatyka, jakaś tam elektronika, elektryka. Często jak się chodziło na targi kół naukowych, to było się dosłownie jakby, czuło się taki, że tego jest pełno, że jest pełno kierunków, o których nie ma się pojęcia tak naprawdę. A ja szukałem czegoś związanego z informatyką. Więc na przykład nie szukałem, nie wiem, koła naukowego od radioelektroniki czy od satelit, które swoją drogą działa bardzo prężnie u nas, ale czegoś związanego z informatyką. I okazało się, że najbliższe koło to właśnie było koło grupy .NET, które było największe, wydaje mi się, jeżeli chodzi o IT wtedy. Było jednym z dwóch tak naprawdę i było najbardziej osadzone na moim wydziale akurat. Więc tak naprawdę nie do końca była grupa .NET, to była grupa pasjonatów informatyki zorientowanych wokół technologii Microsoftu tak naprawdę. Więc to nawet nie do końca miało wspólnego coś stricte z .NET-em.
To była PHP-owcy pewnie.
Tak, mieliśmy jednego PHP-owca na roku, takiego bardzo zatwardziałego i no też od niego się nauczyłem, że PHP wcale nie jest taki zły, jak go malują, więc tak, PHP-owcy też byli.
No sobie to lutownice, komputery, politechnika, informatyka, .NET, ale ciągle jeszcze nie ma tu bezpieczeństwa. Skąd ono się wzięło w twoim życiu?
Otóż to też jest długa historia tak naprawdę, bo właśnie z racji, że poznawałem te systemy operacyjne już od poziomu DOS-a, gdzie właśnie nie było jakby za bardzo, znaczy wszystko się robiło na bardzo, dość, bardzo niskim poziomie, no to od momentu, kiedy mój komputer został upgrade'owany do czegoś, co ma Windows 95, no tak jakby naturalnie zacząłem się interesować tym, jak to działa. Zacząłem kierować się w kierunku, jak zrobić system operacyjny, bo to było bardzo ciekawe. Tak samo kiedyś na przykład kupiłem źródła mojego programu i zobaczyłem, że tam się generuje taki plik .exe. Jak go się wypisze na ekran, no to on tam ma dużo jakichś bajtów dziwnych, ale tam są na przykład kawałki tekstu, które tam umieściłem. I bardzo chciałem zrozumieć te formaty, bardzo chciałem zrozumieć te wszystkie rzeczy, które tam są, te formaty kodowania i tak dalej. No i wtedy posługiwałem się już trochę forami, aczkolwiek też było to kompletne błądzenie, bo na przykład trafiłem na zupełnie inne fora niż moi koledzy z CERT-u. Na przykład trafiłem na forum Coders City, które już nie istnieje, a gromadziło wokół siebie programistów Visual Basic'a. Więc naprawdę były to dziwne rejony. Ale zauważyłem, że jest właśnie taka grupa ludzi, którzy wiedzą, jak to wszystko działa. Gdzieś tam pracują nad tymi systemami operacyjnymi i zdałem sobie sprawę, że tam gdzieś tam wyczytałem, że oni są tak zwanymi hakerami. I pamiętam, że potem przez pozostałe lata mojego życia bardzo szukałem tych hakerów. A już szczególnie jak, tak swoją drogą sobie przygotowałem, bo spodziewałem się, że będzie takie pytanie, kiedyś w księgarni na jakiejś wycieczce szkolnej znalazłem taką książkę Wirusy, rozpoznawanie i obrona, Symanteka. I ona była po pierwsze fajna, bo było o wirusach, a po drugie była fajna, że kosztowała 19,90. A to było opracowanie Petera Shora, książki Petera Shora, które było przetłumaczone przez Mikon. I ono naprawdę tłumaczyło dogłębnie te wszystkie wirusy, które działały na MS-DOS, na Windows. Były tam różne techniki. I to jeszcze bardziej mnie wkręciło w ten świat złośliwego programowania. No przy czym dalej to wszystko było niedostępne, bo to gdzieś się rozbijało o jakieś tam, nie wiem, zakamarki internetu, do których raczej zwykła osoba nie sięga, więc ciężko było je znaleźć. I wtedy też z czasem zderzyłem się z też sceną VXerską dość pośrednio, bo trafiłem na forum VX Heavens, gdzie właśnie były fragmenty różnych malwareów, różnych wirusów, zarówno tych będących in the wild, jak i będących tam, nie wiem, przygotowanych przez tych VXerów, bo tam też były jakieś silniki polimorficzne, jakieś disassemblery i tak dalej. Ja po prostu się zagłębiałem w ten świat, eksplorowałem go i byłem zachwycony, jak to wszystko jest skomplikowane i fajne. Więc jakoś w tą stronę. No przy czym to wszystko było mega nieusystematyzowane i tak naprawdę jak poszedłem na moją pierwszą rozmowę kwalifikacyjną, to jakby nie wiedziałem, o czym mówić, bo miałem po prostu dużo jakiejś takiej nieuporządkowanej wiedzy w głowie, która w ogóle nie wiedziałem, do czego się nawet może przydać.
No właśnie, to pierwsza rozmowa kwalifikacyjna, bo jak dobrze spojrzałem, całe życie w CERT Polska. Jak w ogóle wyglądała ta pierwsza rozmowa i jak znalazłeś się w CERT-cie?
To też było dzieło przypadku. Tak właśnie dużo rzeczy w moim życiu. To jest takie dość ciekawe, no bo z tego, co słyszałem, powiedzmy, nie wiem, z poprzednich podcastów, bo też jestem widzem, to wielu ludzi jakby no, tak świadomie kierowało swoimi ścieżkami losu, że po prostu w pewnym momencie się dowiadywali, że jest coś takiego bezpieczeństwo, szukali zespołów bezpieczeństwa, potem składali do nich CV i tam nie odpowiadano, więc składali drugi raz. Potem się okazało, że to pierwsze zginęło gdzieś. U mnie było kompletnie inaczej, ponieważ właśnie studia tak naprawdę mnie doprowadziły do CERT-u. To jest ciekawe, bo po pierwsze o CERT Polska dowiedziałem się od prezentacji Tomka Bukowskiego i Przemka Jaroszewskiego, którą zrobili na Kole Naukowym Bezpieczeństwa Informacji, KNBI. I tam jako drugoroczniak gdzieś tam zabłądziłem i przy okazji się dowiedziałem, czym jest CERT. A potem no, jakby dalej nie bardzo wiedziałem, czy chcę w tym kierunku zmierzać. Bardziej się zastanawiałem, czy nie zostać jakimś programistą niskopoziomowym, jakimś embedded, czy deweloperem systemów operacyjnych. No i właśnie wziąłem sobie wcześniej na trzeci semestr przedmiot systemy operacyjne, gdzie był profesor o nazwisku Kruk, który też jest, wydaje mi się, znany na tej scenie bezpieczeństwa. I tak się złożyło, że miałem z nim laboratoria. Akurat zazwyczaj laboratoria były prowadzone przez jakichś tam innych profesorów, ale akurat tą moją grupę laboratoryjną prowadziła ta sama osoba, która prowadziła wykład. I te laboratoria przez to byłyby dość wymagające. One były głównie dotyczyły wprowadzenia różnych modyfikacji w jądrze systemu Minix. Tam dodawaliśmy jakiś inny system plików, tam podmienialiśmy jakiś scheduler. Wszystko musiało być oczywiście zakończone sprawozdaniem, gdzie tam opisywaliśmy dokładnie, dlaczego zrobiliśmy to tak, a nie inaczej. No i na tą małą grupę wydaje mi się, że sobie całkiem nieźle radziłem, bo potem na sam koniec profesor Kruk podszedł do mnie i powiedział, że ma dla mnie fajną ofertę. No tylko, żebym podszedł do niego jakoś później, bo raczej o tym możemy pogadać tam, nie wiem, powiedzmy za semestr na przykład. A tak się składa, że na Politechnice są obowiązkowe praktyki inżynierskie, gdzie trzeba właśnie dobyć praktykę w jakiejś firmie. No i stwierdziłem, że dobra, no to na razie nie będę wysyłał CV po jakichś tam Google'ach i tak dalej, tylko po prostu pójdę do niego, zobaczę, co ma do zaproponowania. I no i właśnie opowiedział mi o tym, że pracuje w NASK, i że jest taki zespół, gdzie mogę się przydać. No i żebym generalnie mu napisał CV, ale z racji, że on wie, że ja nie mam nic do napisania w tym CV, bo jestem dopiero studentem, żebym po prostu napisał wszystko, czym się zajmowałem jeszcze przed studiami i tak dalej, wszystkie te moje programy, które pisałem, jakieś tam proste wirusy, jakieś, nie wiem, dziwne projekty, jakieś gierki, żebym po prostu wszystko spisał i on to podeśle komuś tam w NASK-u i powie mi, czy to przejdzie. No i okazało się, że przeszło. Okazało się, że zostałem zaproszony na rozmowę. Przy czym to też było ciekawe, bo generalnie wtedy jeszcze NASK się mieścił na Wąwozowej. Dalej się mieści, ale tam już jest spółka, a nie Instytut Badawczy. I CERT był ulokowany jakby poza tym głównym terenem biura. On był tak jakby w takim pawilonie, gdzieś tam takim, no nie wiem, jak są czasami siedziby banków, jakieś tam oddziały banków, to on był jakby w takim miejscu. I to było niesamowite uczucie, dzisiaj to pamiętam, jak na początku właśnie poszedłem do tego głównego biura, tam miałem rozmowę krótką z HR-ami w NASK-u, no i potem, a to słuchaj, to teraz poznasz zespół, no to chodźmy, to się przywitasz i tam będziesz miał rozmowę kwalifikacyjną. I nagle idziemy przez to biuro, wychodzimy z budynku, idziemy gdzieś w ogóle na zewnątrz, wchodzimy w jakieś niepodpisane drzwi, gdzie szyba była, tam było lustro weneckie, że tam nie można było zajrzeć, co jest w środku. Wchodzimy do jakiegoś ciemnego pomieszczenia, gdzie wcześniej na drzwiach jest stopnie wchodzić, a tam siedzą w półmroku jacyś ludzie w kapturach. Pamiętam, że mi się Mark bardzo rzucił w oczy, tam siedział w kapturze, coś tam pisał. A potem jak poszliśmy do salki i tam były właśnie trzy osoby, tam pamiętam, że to był Piotr Kijewski, Przemek chyba i Puku. To bardzo mi się rzuciło też w oczy godło ABW, które tam wisiało gdzieś tam na ścianie. I sobie pomyślałem, o kurde, hakerzy. I już od początku po prostu czułem, że to jest chyba fajne miejsce, bo to wyglądało dosłownie tak, jak nie wiem, jak jakaś kanciapa, gdzie siedzą ludzie i tam, nie wiem, robią jakieś ciemne rzeczy. No i potem się okazywało, że ta praktyka, na którą poszedłem, jakoś bardzo do tego nie dobiegało, aczkolwiek no, było to jednak bardziej usystematyzowane niż myślałem.
Słuchaj, no właśnie, bo pierwsze parę miesięcy spędziłeś jako stażysta, A historia ostatnich miesięcy pokazała, że firmy, w których dzieją się incydenty bezpieczeństwa, często używają wytłumaczenia, że korzysta zepsuł. Co udało ci się zepsuć i czym zajmowałeś się w trakcie swojego stażu, oprócz psucia różnych rzeczy przez przypadek, mniejszy lub większy?
Znaczy ja generalnie staż u mnie wyglądał tak, że no bo generalnie staże w Cyrk Polska nie są czymś takim częstym. Przyznam szczerze, że ja kojarzę tylko 3 stażystów, może 4 w historii CERT-u, bo to najczęściej były osoby, które właśnie pojawiały się w CERT-cie trochę przypadkiem, ewentualnie były bardzo zdolne i po prostu, ale jeszcze były młode i musiały właśnie odbyć na przykład tą praktykę inżynierską. Więc to często były osoby, które nie były tak zatrudniane, nie wiem, zgłaszając się na praktykę. No po prostu praktyka jest pracochłonna, bo wymaga to jednak opiekuna, ta osoba jest tylko tam na parę miesięcy, na część etatu, no i to jest dla zespołu też obciążające tak naprawdę. Takiego małego zespołu, który jakby nie ma takiego, nie wiem, praktyk wpisanych w działalność firmy. Bo jednak Bodźcyk Polska jest takim, no powiedzmy, relatywnie małym zespołem, jak na, nie wiem, takie molochy jak na przykład banki czy coś ten deseń. No i moja praktyka polegała po prostu na tym, że moim opiekunem praktyk był Tomek Bukowski. On miał jakieś tam różne rzeczy, przy których dłubał. Też był Maciek Kotowicz, który tam się zajmował między innymi tematem podobieństwa między rodzinami z zeszłego programowania. No i mnie po prostu zadaniowali, wrzucali mi jakieś różne śmieszne rzeczy. Na przykład moją pracą inżynierską, którą właśnie zrobiłem między innymi w CERT-cie, było to, żeby zrobić coś, co pomoże generować lepsze sygnatury Jara do wyszukiwania malware'u. Bo generalnie, jeżeli mamy jakiś tam, powiedzmy, kod źródłowy, to w zależności od tego, jakim kompilatorem go skompilujemy, no to wychodzi trochę coś innego. No, te sygnatury często są takie sekwencyjne, że po prostu mamy jakby ciąg instrukcji po sobie. No i można je uogólniać w tym sensie, że można tam wstawiać jakby, nie wiem, że tu jest cokolwiek, tu jest cokolwiek, tu jest cokolwiek. No ale czasami na przykład, nie wiem, ciężko jest ująć to, że na przykład pewne rzeczy możemy zamienić ze sobą miejscami i to dalej będzie działać tak samo, tak w skrócie. No i na tej praktyce w dużej mierze eksplorowałem jakieś takie różne metody właśnie szukania podobieństw, ale to było też kompletnie na łapu capu, tak naprawdę po prostu siedziałem z internetem i tam pisałem jakieś różne rzeczy w Pythonie, wydaje mi się, że trochę w jakimś C++ też. No i oprócz tego wykonywałem jakieś tam drobne zadania na takiej zasadzie, że jak mi się nudziło, to mi tam Tomek coś wytłumaczył albo Mac, albo nie wiem, wrzucali mi jakąś tam prostą robótkę do zrobienia. Ale to raczej były takie mocno nieusystematyzowane. To było takie po prostu niech coś porobi, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czyli trochę przypominając nasz drugi etap rekrutacji tak naprawdę. Bo to właśnie na tym polega w CERT Polska, że po pierwszej rozmowie po prostu wrzucamy kandydatowi temat i on ma po prostu przygotować na temat prezentację i coś tam podłubać w temacie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tak, na koniec mojej praktyki miałem prezentację przed właśnie tam zespołem, gdzie właśnie omówiłem to, co mi z tego wyszło. No i potem to przełożyłem na jakąś tam pracę inżynierską, no ale między tą praktyką a dalszą, nie wiem, moją karierą zawodową była tam pewna przerwa, gdzie w sumie jeszcze nie do końca byłem tak naprawdę pewien, czy chcę właściwie pracować w tym CERT-cie dalej, czy może jednak spróbować czegoś innego. I tak to wyglądało.
No ale... Ale zostałeś w CERT-cie i tak jak dobrze powiedziałeś, jak my też naliczyliśmy, to już prawie 6 lat, bo jeszcze nie, ale, tak. Ale już prawie. Powiedz nam, jaka jest twoja rola teraz w organizacji? Czym zajmujesz się na co dzień w CERT Polska?
Znaczy to z czasem ewoluowało, że tak powiem. No bo na początku dużo pracowałem z Maćkiem Kotowiczem, który zajmował się naturalnie złośliwym programowaniem i botnetami, więc... Początkowo zaczynałem od analiz złośliwego programowania, szykowania modułów do automatycznego wyciągania statycznych konfiguracji z tych rodzin, jakieś skrypty do śledzenia botnetów, do wyciągania informacji z tych botnetów, wyciągania injectów. W dużej mierze robiłem to razem z Jakim Jedynakiem, którego też mogę teraz pozdrowić, który też był tutaj gościem. Pracowaliśmy w takim, powiedzmy, nie wiem, 2-3-osobowym zespole razem nad takimi rzeczami. No tylko z czasem Jarek odszedł do Google'a, Mac odszedł do Kasperskiego wtedy, no i zostałem z tym wszystkim trochę sam, bo chciałem dalej ciągnąć te tematy złośliwego programowania, ale za bardzo ci ludzie, od których dużo się nauczyłem, no odeszli z firmy i trzeba było to pociągnąć dalej. No i wtedy dopiero jakby miałem okazję wniknąć w to, jak dużo rzeczy mamy w CERT-cie, jak dużo mamy systemów i jak bardzo one są ze sobą czasami pospinane na taśmę klejącą. No bo wiadomo, jak to jest. To jakby wynika z tego, że po prostu to wszystko jest robione reaktywnie trochę, w zależności od tego, jak wygląda po prostu obecnie bezpieczeństwo. No i po prostu dokładamy do tego kolejne cegiełki. I bardzo zacząłem myśleć nad tym, a potem też się okazało, że wokół tych serwisów też mamy pewne zewnętrzne community, którego ja też często nie znałem, nie byłem wewnątrz tego community, jakiegoś tam researcherów innych służb oprogramowania, którzy korzystali z tych naszych systemów wystawionych po jakimś tam tajnym adresie, po Basic Alfie. I to wszystko zaczęło potem do mnie spływać i stwierdziłem, że trzeba to jakoś poukładać, że trzeba to jakoś wszystko zorganizować, że muszę wniknąć trochę głębiej też w to community, żeby zrozumieć, jak to działało i trochę tak, aby zrewersować te nasze systemy w CERT-cie, żeby potem je poukładać na nowo. I potem tak naprawdę głównie wokół tego zacząłem się obracać w CERT-cie, czyli właśnie wokół porządkowania różnych rzeczy, porządkowania różnych systemów i staraniu się, żeby działało lepiej i odpowiadało bieżącym potrzebom. Więc no de facto no, stałem się takim trochę mikserem. Bo tak jak na przykład początkowo wszystko było właśnie powiązane bezpośrednio jakimiś tam kolejkami, jakimiś adresami, nie wiem, był postawiony po prostu na serwerach, gdzie każdy miał routa i po prostu wchodziły w screenie jakieś skrypty, które wysyłały coś nie wiadomo gdzie, czasami rzeczy, o których nie powinienem wiedzieć być może. Tak chciałem, żeby to wszystko było takie bardziej usystematyzowane, żeby nie było takiej sytuacji, że na przykład ja potem też odejdę z CERT-u i znowu ktoś będzie musiał to wszystko odkrywać na nowo. No i okazało się to bardzo pracochłonne, niestety. Więc pochłonęło mnie na dobre. I stało się to jakby moim podstawowym zadaniem, niestety. Te analizy trochę zeszły na drugi plan. Finalnie.
Wspomniałeś już dzisiaj o taśmie klejącej. Tak. I widzę tutaj dużo nawiązań do artykułów biurowych, bo jeden z głównych twoich tworów to, jak rozumiemy, system o wdzięcznej nazwie Karton. I pytanie, czy to jest jakaś pośrednia generacja, zanim przejdziecie do dykty, czy bardziej chodzi o nawiązanie do śmierci popularnej aktorki w jednym z seriali telewizyjnych. I tak w zasadzie, sprowadzając już do konkretnego pytania, co to jest ten Karton?
To ma trochę wspólnego z dyktą, ale chyba nie aż tak. Znaczy, ogólnie ja nie czuję się jakby twórcą Kartona, bo to był jakby to była materializacja wspólnego pomysłu, jakiejś takiej wspólnej idei bardziej. Bo to działo na takiej zasadzie, że mieliśmy te systemy poklejone taśmą dosłownie i któregoś razu wszyscy się wkurzyli i stwierdzili, że chrzanić to, my ciągle piszemy jakieś rzeczy od nowa, ciągle robimy jakieś skrypty, ciągle wszystko musimy kleić sami, a firmy takie, nie wiem, prawdziwe security to sobie kupują pudełka, wiążą je sobie kabelkami i to działa magicznie. I tam, nie wiem, mają tylko się odzywają do jakiegoś supportu, że ej, zaktualizujcie nam reguły, bo nam nie działa emotet czy coś tam. Że ej, my może powinniśmy się zajmować, nie wiem, faktycznie analizami, a nie ciągle tymi pudełkami. I zdaliśmy sobie sprawę, że hej, ale my mamy już pudełka. Takie na zasadzie, mamo, czy mogę mieć pudełka? Ale my mamy już pudełka w domu i to te nasze kody w Pythonie i tak dalej. No i stwierdziliśmy, że okej, mamy pudełka, tylko że z kartonu, więc nazwaliśmy to Karton. I tak jak wiele naszych systemów, one nie mają jednego twórcy. Bo na przykład wszystko, bardzo jakby duży wpływ na Karton miało to, że razem z Mateuszem Szymańcem mieliśmy pojechać na Geek Week do Kanady, czyli taki hackathon zorientowany wokół bezpieczeństwa. I ten hackathon dotyczył frameworku właśnie do wiązania ze sobą systemów w pipeline, który się nazywał Assembly Line. No i ja niestety ze względów zdrowotnych nie mogłem pojechać do tej Kanady wtedy, ale Mateusz przywiózł ze sobą całą masę pomysłów, przy czym ten Assembly Line był mocno uszyty pod potrzeby dużego CERT-u, jakim był właśnie ten kanadyjski CERT. I on tam w ogóle uwzględniał bardzo dużo rzeczy. I deployment tych elementów pipeline'u, i jakieś dokumentowanie, i raportowanie, i tak dalej, i tak dalej. A my dalej byliśmy przy takiej trochę mikroserwisowej formie, że my tak naprawdę robiliśmy właśnie dużo jakichś skryptów, które potem ze sobą wiązaliśmy. I to, co było fajne, to, co było takiego fajnego mikroserwisowego w tym assembly line, było to, że tam te poszczególne elementy podłączały się do wspólnej kolejki. Na takiej zasadzie, że po prostu nie było tak, że system A ma rozmawiać z B, tylko że system A chce sample, a system B chce wyniki z tych sampli. I stwierdziliśmy, że no, zaczęliśmy się to wczytywać razem z Michałem Leszczyńskim, razem tam z Hubertem Barcem też, ogólnie z całym zespołem tak naprawdę. I każdy zaczął sobie na boku montować jakieś tam prototypy. No i potem z tych prototypów powstała wielka kłótnia, co jest lepsze, co jest fajniejsze, czego powinniśmy użyć. I jeden sobie stawiał swoje, drugi sobie stawiał swoje i każdy tak próbował, co wyszło i tak trochę tak kompetytywnie finalnie doszliśmy do jakiegoś wspólnego rozwiązania, które już było kartonem 2 tak naprawdę, dlatego bardzo często w jakichś tam naszych paczkach publicznych widnieje nazwa karton 2, bo to był już taki jakby drugi eksperyment. No i stwierdziliśmy, że po prostu napiszemy własny framework mikroserwisowy, który miał na celu po prostu dostarczać te wszystkie prymitywy, których potrzebuje każdy system. No bo każdy system, systemy po prostu zajmowały się wyciąganiem danych z jednego miejsca do drugiego, albo na przykład, nie wiem, raportowaniem, albo jakimś, nie wiem, tam wyciąganiem, jakiś tam, nie wiem, obfuskacją, odszyfrowywaniem czegoś i tak dalej, bo to jakby chodzi o to w skryptach. No a tak naprawdę jeszcze do napisania jest całe logowanie, cała komunikacja z innymi systemami i tak dalej, i stwierdziliśmy, że fajnie jakby po prostu dostarczył ten karton, że my jakby po prostu mamy wspólną klasę karton, wpisujemy tam ten kod, który jest właśnie działający, a potem już reszta rzeczy sama się robi. I z racji, że my jakby mieliśmy najlepszy punkt widzenia tak naprawdę, co chcemy zrobić, co u nas zadziała, że na przykład fajnie by było, jakby każdy mógł po prostu się do tego podłączyć, żeby to działało, bez angażowania jakichś administratorów, jakichś właścicieli systemu i tak dalej, to stwierdziliśmy, że napiszemy to sami po prostu na bazie Redisa i Minio. I już mamy karton 4, więc jak widać, ten eksperyment ewoluuje, ale jest teraz podstawą naszego pipeline'u malware'owego i powiem szczerze, że całkiem nieźle to działało, zaskakująco nieźle.
No dobra, a powiedz nam w paru słowach, czemu karton jest lepszy od takiego standardowego sandboxa? Co on ma więcej w ogóle? No, dla takiego, wiesz, zwykłego zjadacza chleba. Mhm. No i drugie pytanie jakby powiązane, czy inspiracją do kartona nie było takie narzędzie, też chyba dosyć popularne, Sequoia to się nazywało, nie wiem, czy pamiętasz. Tak. Które też jakby łączy parę narzędzi w pipeline, czy to nie była też jakaś inspiracja, bo chyba Sequoia powstała chyba wcześniej niż karton. Czy tutaj nie było jakiejś inspiracji?
Znaczy sama inspiracja jakby była naturalna, bo w ogóle to jest bardzo, bardzo częsty koncept systemów analitycznych w security, że właśnie mamy dużo narzędzi i po prostu łączymy je w coś wspólnego, w jakiś taki właśnie pipeline, który tam po kolei mamy jakby ułożone, że tam to przetwarza to, potem z tego przetwarzania wychodzą takie rzeczy, tam reguły i tak dalej. Więc tych systemów powstaje cała masa i nawet jak czasami, nie wiem, miałem okazję współpracować z jakimiś innymi firmami, które się zajmowały security trochę na poważniej, to się okazywało, że one dokładnie poszły tą samą ścieżką, co my, czyli pisały bardzo podobny system, również na swoje potrzeby, który działał bardzo podobnie, czyli właśnie na bazie mikroserwisów, na bazie jakichś wspólnych kolejek, tylko inaczej się nazywał. Na przykład, nie wiem, w jednych firmach to się nazywało, nie wiem, jakoś tam, w drugich jakoś tam, na przykład właśnie Kanadyjczycy mieli assembly line, w innych mieli, nie wiem, coś, co się nazywało, nie wiem, gadget, w innych magic, tego było pełno i nawet pamiętam, że potem, jak zaczęliśmy publikować te projekty, to zaczęły się na nas odzywać inne firmy security, te takie bardziej pudełkowe, które mówiły nam, że ej, słuchajcie, mamy dokładnie coś takiego samego, tylko że u nas to działa trochę inaczej, a wy macie fajne pomysły. Hej, może pogadamy razem, może użyjemy waszego projektu. I swoją drogą karton jest używany przez wiele firm security po cichu, które po prostu zaadaptowały nasze rozwiązanie. Więc okazuje się, że wszyscy robili tak naprawdę to samo, tylko nikt sobie wzajemnie o tym nie mówił. A jeżeli chodzi o sandboxy, no właśnie sandbox, nie wiem, czy to jest dobre porównanie. Aczkolwiek sandboxy, nie wiem, powiedzmy takie jak Kuku, czy Cape, który na nim bazuje, faktycznie mają też taką modułową formę. Bardzo często właśnie te systemy są modułowe, tak? Czyli dopinamy jakieś dodatkowe moduły, które są podzielone na jakieś tam, nie wiem, grupy modułów, na przykład, że mamy część modułów odpowiadających za processing, część za reporting, część za sygnatury i tak dalej. Przy czym właśnie taka modułowa, sztywna forma słabo mi się podobała. No bo tu jakby flow analizy jest trochę narzucony przez programistę, że najpierw się wykonuje to, potem to, potem to, a my chcieliśmy bardziej budować takie jakby grafy tych systemów, żeby na przykład każdy mógł rozmawiać z każdym, albo żeby można było dynamicznie coś dołączyć, co będzie brało output ze wszystkich innych i coś tam na tym działało. Że na przykład, nie wiem, jeden system mógł brać z jakiegoś systemu i jakiegoś systemu, bo na przykład, nie wiem, analityk malware'u stwierdził, że potrzebuje tych danych jednocześnie, to się po prostu podłącza i ciągnie i tam produkuje znowu jakieś dane. No i akurat takich rozwiązań nie widziałem. Albo były to bardzo duże frameworki, których po prostu trzeba było się nauczyć i to kosztowało nas czas, albo były to właśnie rozwiązania, które były za proste i nie do końca odpowiadały naszym wymaganiom. No dlatego postanowiliśmy napisać to sami.
W swojej pracy też wspierasz dużo open source'owych projektów i korzystasz z open source'owych klocków. Nawet widziałem, że w jednym razem gdzieś grzebaliśmy. To był BoxJS, bardzo fajne narzędzie, polecam. I powiedz, czy, bo też wspomniałeś, że teraz niestety musisz zajmować się kartonem. Wolisz budować rozwiązania tego typu, wiesz, miksować klocki i robić taką pracę bardziej deweloperską, nazwijmy to, czy jednak chciałbyś wrócić do tych niskopoziomowych analiz? Czy może jedno nie wyklucza drugiego, tak?
Czy tak naprawdę miałem właśnie przez jakiś czas taki wewnętrzny konflikt z tym, bo obie rzeczy są bardzo potrzebne. Zarówno właśnie niskopoziomowe analizy, jak i organizowanie tego wszystkiego, żeby finalnie ten użytkownik końcowy był jednak, żeby coś z tych analiz wynikało. Czyli żeby tą naszą wiedzę dystrybuować jak najszerzej i żeby to faktycznie trafiało do jakichś tam różnych miejsc, do ludzi, którzy są w stanie zrobić na przykład z tym coś innego albo coś więcej niż my. Bo wiadomo, no, CERT Polska nie jest jakimś tam, nie wiem, naczelnym miejscem, gdzie cenzurujemy cały internet, jesteśmy w stanie zablokować dowolną rzecz i złapać za rękę każdego przestępcę. Tak parafrazując, jak ktoś nas kiedyś zapytał, tam nie wiem, ile mamy zatrzymań na koncie, no my nie jesteśmy policją na przykład, ale czasami fajnie jest po prostu no, podzielić się naszą wiedzą z tymi researchami. I dalej jakby mnie pasjonuje niskopoziomowy research, ale głównie mnie pasjonuje programowanie. Pasjonuje mnie to, że nasze projekty mają użytkowników, że my możemy im pomóc, że ci ludzie się z nami też dzielą pomysłami, które są czasami super. I samo to jakby budowanie community wokół naszych projektów stało się na tyle pasjonujące, że czasami zabiera mi ten czas, który mógłbym teoretycznie poświęcić na analizy. Aczkolwiek te analizy też jak najbardziej wykonuję, tylko po prostu już to nie jest... To jest jakby już bardziej rzecz, którą robię jako drugi priorytet niż jako pierwszy w tym momencie. Swoją drogą my też jakby mamy w trakcie w ogóle zespół projektów analitycznych, przy czym różnica między tymi zespołami jest taka, że ich jakby praca projektowa jest bardziej zorientowana na jakieś takie badania, czyli bardziej na eksplorowanie bezpieczeństwa, na przykład eksplorowanie właśnie tego typu tematów, które robimy w praktyce, czyli na przykład szukanie podobieństw, czyli coś takiego badawczego, co nie zawsze musi się od razu zwrócić. A te projekty, które robimy w zespole analiz, są bardziej odpowiadające bieżącym potrzebom. I to też mi sprawia satysfakcję, bo tak naprawdę czasami i tak muszę wrócić do tych analiz, żeby po prostu dowiedzieć się, jak coś działa, żeby być w stanie to na przykład zautomatyzować. Więc to jest dalej trochę bardziej powiązane. Nie wiem, czy to się tak łatwo da odseparować jedno od drugiego, ale no definitywnie zauważyłem, że ostatnio więcej siedzę w kodzie w kodzie wysokopoziomowym, na przykład w Pythonie, niż w niskopoziomowym. Więc może po prostu taka jest ścieżka, nie wiem, ewolucji w moim przypadku.
Przejdźmy na chwilę od CERT Polska, zostanie mi bardzo mocno, ponieważ jest granie w CTF-y. Swoją drogą, nie wiem, czy czytasz komentarze, ale koledzy strasznie narzekają, że CTF od Google sam się nie wygra i dlaczego siedzisz tutaj, a nie wygrywasz razem z nimi. A więc wiesz, co masz robić zaraz, jak skończymy. Natomiast pytanie, czy miałeś czerwoną pigułkę i niebieską pigułkę, jedna była opisana Dragon Sector, a druga P4, czy była w ogóle opcja, że nie dołączysz do żadnego zespołu, bo to tak trochę wygląda, że jak ktoś przychodzi do CERT-u, to gdzieś musi trafić. Jak to się stało, że wylądowałeś akurat w tym młodszym zespole? To po wieku kwalifikują, jak to działa?
To też jest ciekawa historia, bo kurde, to też jest bardzo niestandardowa ścieżka, bo to też nie jest tak, że jakoś bardzo do CTF-u się pchałem. To było na takiej zasadzie, że po prostu na praktyce dowiedziałem się, że tam parę osób gra w drugim sektorze i mega mi to zaimponowało, muszę przyznać, bo pamiętam, jak zacząłem potem czytać, dowiedziałem się, że oni są tam najlepsi na świecie i w ogóle i tam takie fajne rzeczy robią i stwierdziłem, że no kurde, ale będę musiał jeszcze tyle nauczyć, żeby zacząć to robić, bo ja miałem doświadczenie tylko na poziomie jakichś hakmi. I tak trochę wstyd mi było ich pytać, że hej, słuchajcie, czy mogę do was dołączyć? No bo wiedziałem, że no jeszcze, powiedzmy, dopiero zaczynam w tym security. I potem okazało się, że parę osób z CERT-u zachciało trochę porywalizować i założyć własny zespół CTF-owy. Przy tym to nie były osoby ani z P4, ani z drugiego sektora. To było po prostu tam parę kolegów, którzy stwierdzili, że a, słuchajcie, spójrzmy sobie tych CTF-ów, a że mi się samemu nie chce, to pograjmy razem. Ja tak stwierdziłem, no w sumie ja też tak mam, że muszę tam porobić coś z kim, żeby się lepiej zmotywować. Zagraliśmy chyba jakiś taki bardzo podstawowy CTF, taki ICE CTF, to są takie CTF-y, które tam trwają 2 tygodnie i one są takie dla początkujących, ale jest tam bardzo dużo ciekawych zadań i po prostu zaczęliśmy przy tym dłubać. No i okazało się, że finalnie no fajne CTF-y, ale nie wszystkim się spodobało. Nie wszyscy znajdowali już czas na te kolejne. No i finalnie zostałem z tym trochę sam i zacząłem sam po prostu dłubać w tych zadaniach. No i w pewnym momencie Mateusz do mnie podszedł i powiedział, słuchaj, jak tak bardzo ci jarają te CTF-y, to może chcesz spróbować z nami w P4. Tam pograsz z nami, zobaczymy jak ci idzie i po prostu pogramy razem. No i stwierdziłem, że super. No przy czym na początku po prostu brałem różne zadania z różnych dziedzin, żeby po prostu zrozumieć, co jest, nie wiem, dla mnie najbardziej odpowiadające. Pamiętam, że najbardziej mi się podobała eksploitacja na początku. Właśnie robienie exploitów na jakieś tam, najpierw analiza kodu, bo to też jest jakby mocno związane, a potem próba wyeksploitowania tego serwisu, co naprawdę wymaga ogromnej wiedzy. Ale finalnie okazało się, że jest w P4 dużo więcej osób, które są lepsze z tej eksploitacji, więc zacząłem powoli spływać w kierunku rzeczy, które bardziej odpowiadają temu, co robię też w CERT-cie, czyli reverse engineering i forensics. Finalnie zacząłem dużo częściej robić właśnie takie zadania RL. I to zarówno jeżeli chodzi o robienie zadań na CTF-ie w trakcie CTF-a, jak i przykowanie zadań, gdy my organizujemy jakieś CTF. To też większość zadań, które wychodzą spod mojej klawiatury, to są jakieś zadania właśnie typu RL. Więc no, to też była taka dość niestandardowa ścieżka.
No, a pamiętasz, jaki był najcięższy CTF, zadanie na CTF-ie, które gdzieś tam robiłeś?
Ciężko powiedzieć, no bo zadania są różne. Znaczy, ciężkie zadania to są te, gdzie widzę coś pierwszy raz na oczy i muszę się tego po prostu nauczyć. No, ale właściwie na tym polegają CTF-y, żeby właśnie zgłębić coś, co najczęściej pierwszy raz widzimy na oczy. Więc tak naprawdę zadania w takich prawdziwych CTF-ach, takich powiedzmy, nie wiem, renomowanych, zawsze są trudne, tak naprawdę. O ile, i właśnie ta trudność jest doceniana tak naprawdę. Ludzie się cieszą, jak mają trudne zadanie, to nie polega na tym, że trzeba, nie wiem, czy odgadnąć coś, że tam coś jest zaszyfrowane w taki i taki sposób, tylko bardziej, żeby trzeba było zgłębić jakąś technologię, żeby ją zrozumieć i dopiero zrozumienie tej technologii daje nam informację o tym, jakie były intencje autora tego zadania, jak to zadanie trzeba wykonać. No przy czym była taka kategoria CTF-ów, w której sobie słabo radziliśmy, bo one wymagały większego przygotowania i były to CTF-y Attack Defense, które właśnie polegają na tym, że zespoły tak interaktywnie stawiają swoje kopie środowiska pewnego przygotowanego przez organizatorów i chodzi o to, żeby atakować innych, wykradać innym flagi, ale też bronić swojego środowiska w taki sposób, żeby nam tych flag nie wykradano i jednocześnie, żeby utrzymać uptime, żeby utrzymać jakby, żeby te serwisy dalej stały, żeby sprawdzaka mogła nam wrzucać te flagi, które potem musimy bronić przed wykradnięciem. I pamiętam taki moment, jak właśnie szykowaliśmy się do takiego CTF-a typu Attack Defense, to był chyba CTF, ale jeszcze nie za bardzo umieliśmy w to, więc ja sobie ściągnąłem tą infrastrukturę na swój laptop, podpiąłem go po kablu do routera, stwierdziłem, że okej, to ja zahostuję naszą infrę. A potem się okazało, że łącze mi nie wyrobiło, bo kompletnie ataki innych wysyciły mi łącze i powstał wielki DDoS i tak naprawdę nie zajęliśmy żadnego wysokiego miejsca, bo po prostu nasze usługi przestały działać. Co wydaje mi się, to były chyba najtrudniejsze CTF, kiedy właśnie okazało się, że chodzi o coś więcej niż takie jakby indywidualne przygotowanie i research, ale też trzeba mieć pewne przygotowanie techniczne, że na przykład trzeba mieć to zahostowane w jakimś fajnym miejscu, że trzeba monitorować ruch, że trzeba podzielić zadania w zespole i tak dalej, i tak dalej. No tak, CTF Attack Defense się kieruje zupełnie innymi zasadami niż JobArdy i wydaje mi się, że te były najtrudniejsze. Zarówno dla mnie, jak i dla nas początkowo.
No dobra, to teraz jak tak popatrzymy, to oprócz tego rzeźbienia w kartonie i grania w CTF-y, to chyba już nie zostaje zbyt wiele czasu, ale wydaje się, że młodzi ludzie mają dłuższą dobę od normalnego człowieka. Jak znajdujesz czas na coś więcej, to co jeszcze robisz? Jakiś ciekawy research, coś, o czym możesz nam opowiedzieć?
No generalnie staram się dłubać w różnych rzeczach. Znaczy pamiętam, że w pewnym momencie mnie zafascynowało absolutnie złośliwe programowanie w formie skryptowej. Ewentualnie payloady, które są osadzane w tym programowaniu, które wykonują jakieś dodatkowe komendy w PowerShellu, często zaopuskowane. Bo okazuje się, że o ile sporo rozwiązań dobrze sobie radzi z natywnym kodem, o tyle jak to są overropowane dodatkowo w jakąś VM-kę, nawet nie tyle VM-kę, jeżeli chodzi o jakby kod, jeżeli chodzi o obfuskację, co bardziej po prostu mamy jakiś język interpretowany, no to już nagle te możliwości zbadania automatycznego, co tam się dzieje, stają się dużo uboższe i trudniejsze. I tak było na przykład z dropperami JScript i VBScript, tak jest z jakimiś payloadami w PowerShellu, tak jest też często z aplikacjami na platformę .NET albo Android, gdzie no też ten kod jest często interpretowany przez jakąś VM-kę i tak naprawdę musimy jakby zgłębić najpierw, nie działa ten kod bezpośrednio na procesorze, tak, tylko jest tam jakoś interpretowany przez VM-kę, więc musimy jakby działać na tym poziomie. Musimy być bardziej specyficzni dla tej konkretnej platformy. No i zacząłem badać tematy, jak takie skrypty analizować. No i między innymi to był tematem mojej magisterki dla odmiany, gdzie powstało EmuStrings, gdzie po prostu dokonywałem instrumentacji. Byłem na początek ciekaw, czy taki JScript, jeżeli da się go odpalić na Windowsie, to czy da się go odpalić w Wine. No i okazało się, że Wine ma w ogóle implementację tego silnika skryptowego Windowsowego, bo to kompletnie nie jest JavaScript. To jest jakiś dialekt wymyślony przez Microsoft, on jest szatański i to jest kompletna po prostu abominacja, nieudokumentowana. I okazało się, że Wine sam nawet nie próbował tego reimplementować, bo to jest tak szatańskie, że oni się często kierowali po prostu dokumentacją ECMAScriptu, czyli standardu JavaScript, a okazało się, że ten JScript był z tym standardem nie ma nic wspólnego. Więc potem zacząłem analizować na przykład, czy da się w Wine odpalić ten interpreter z Windowsa po prostu, żeby po prostu go skopiować te pliki, odpalić te skrypty i zobaczyć, co się stanie. To się okazywało, że znowu brakuje elementów, które te skrypty wywołują. I w końcu stwierdziłem, że okej, teraz popatruję sobie te DLL-ki, prowersuję te od interpretera w Windowsie, i zacznę próbować gadać z tym po prostu na tym poziomie interpretera, że spróbuję na przykład, nie wiem, emulować jakieś obiekty, ale jakby zachowując ten interpreter Windowsowy jako taki pewien black box, tak? Czyli to jakby była instrumentacja jakiegoś takiego czarnego pudełka, gdzie po prostu wpinałem się moimi jakby takimi sondami w różne miejsca i próbowałem nasłuchiwać, co tam się dzieje. No i okazało się, że całkiem fajnie to działa, jeżeli chodzi o wysłuchiwanie tych łańcuchów znaków, które się pojawiają, bo jednak nawet jak skrypt właśnie ma na celu pobranie pliku z jakiejś lokalizacji, no to nawet jeżeli ten URL jest zaciemniony w tym skrypcie, jeżeli on jest jakoś zakodowany, zaszyfrowany i tak dalej, no to w pewnym momencie skrypt musi to odszyfrować, żeby tego użyć. I okazywało się, że jak się podłączyłem tą moją sondą jakby na tym miejscu, gdzie pojawiały się stringi, gdzie pojawiały się obiekty typu string, to dało się z tego wyciągnąć bardzo dużo jakichś fajnych informacji i nawet jak skrypt się nie wykonał do końca, to on mi już bardzo często był w stanie ujawnić, czym się, co ma zamiar zaraz zrobić. Więc to był fajny research. I potem zacząłem się zastanawiać, czy podobnych rzeczy nie da się na przykład robić z PowerShellem. No bo jednak JScript i VBScript zaczynają być stopniowo wypierane. One już właściwie, to są już skrypty, które dawno powinny umrzeć tak naprawdę, języki skryptowe, bo już nie mamy tych czasów, kiedy wszystko było active, kiedy wszystko było obiektami, znaczy, no dobra, dalej wszystko jest obiektami OLE, ale jednak Microsoft wyszedł z założenia, że nie jest fajnie, jak na przykład, nie wiem, nasza strona internetowa zaczyna bezpośrednio rozmawiać z naszym systemem operacyjnym, że to jednak jest trochę mało bezpieczne. I dużo tych takich pomysłów Microsoftu zaczyna odchodzić do lamusa, ale za to pojawiają się kolejne technologie, które już są przemyślane i dopracowane, na przykład właśnie PowerShell. No jak coś zaczyna być wspierane przez system operacyjny bardzo dobrze, no to naturalnie też zaczyna być wykorzystywane przez swoich przestępców do tego, żeby przejąć kontrolę nad jakimś komputerem. Więc na przykład coraz więcej malware'ów zaczyna wykorzystywać jakiś tam PowerShell, który też gdzieś tam mam w planach zgłębić. Więc no, myślę, że dalej gdzieś tam te tematy, które zacząłem, te tematy, które kiedyś liznąłem, po prostu zamierzam w przyszłości kontynuować w miarę tego, jak mi czas będzie pozwalał.
Ja chyba dobrze pamiętam, nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale chyba Microsoft jakiś czas temu zaanonsował, że nowa wersja Office'a będzie zamiast Visual Basic'a wspierać również makra napisane właśnie w JScript'cie. Także oni tak nie do końca jeszcze odchodzą od tego, coś czuję.
Okej.
Także to... No to boli, tak. Myślę, że nie tylko Microsoft będzie to boleć. Pawle, słuchaj, kończąc ten etap zawodowy, czas chyba na taki mały coming out, bo może coś masz za uszami. Jakiś taki, wiesz, nietypowy epizod zawodowy, którego nie masz w CV. Co ciekawego robiłeś?
No właśnie... Powiem szczerze, że to jest trudne pytanie, bo znaczy nie wiem, powiedzmy, nie typowym epizodem zawodowym było moje zatrudnienie na Politechnice Warszawskiej, jak poszedłem na doktorat, bo chciałem kontynuować moje studia i okazało się, że jest to kompletnie nie do powiązania z jednoczesnym byciem full-time w biurze, więc bardzo szybko, no powiedzmy, nie wiem, miałem epizod, gdzie pracowałem faktycznie tam na jakieś półtorej etatu i stwierdziłem, że no jeżeli będę dwie rzeczy ciągnął na raz, to żadnej nie zrobię dobrze. Więc ten epizod był krótki, ale miałem okazję poznać paru fajnych ludzi na Politechnice też, więc myślę, że to było całkiem owocne. Oprócz tego, jeżeli chodzi o takie epizody zawodowe,
no nie wiem, to takie nie... egzotyczne, może nic, wiesz, nie związanego z informatyką na przykład, ciekawego robiłeś coś.
Właśnie wydaje mi się, że chyba takich nie miałem, że tak naprawdę zawsze jak coś robiłem, to w związku z informatyką, a bardzo często jak robiłem to, jak byłem młody, to nawet nie brałem za to pieniędzy. I to też z takich bardzo dziwnych powodów, bo na przykład robiłem jakieś tam czasami zlecenia jakichś ludzi z forów i tak dalej, ale albo brałem bardzo mało, jakieś tam, nie wiem, 50 zł dosłownie, albo w ogóle nie brałem pieniędzy i to z jakichś takich głupich powodów typu, że pisałem w Delphi, ale korzystałem, nie wiem, tam z wersji Delphi 7 personal i tam było zaznaczone, że nie można jej używać do celów niekomercyjnych. I... nie wiem, jakoś stwierdziłem, że no dobrze, no to nie będę używał do celów komercyjnych i nie będę sprzedawał tego oprogramowania. Więc nie brałem za to pieniędzy. No byłem młody i naiwny, więc pewnie robiłem bardzo głupio, ale no często jakieś takie rzeczy, albo na przykład przykładowo, nie wiem, zdarzało mi się jeździć po znajomych i czyścić komputery z użytkowego oprogramowania. I też jakby czułem, że no okej, no ale jak popsuję coś na tych komputerach, no to jak ja potem im spojrzę w oczy i jeszcze biorę za to pieniądze. Odpalałem różne narzędzia, tam też takie, do których nie miałem zaufania, no bo no po prostu stwierdziłem, że skoro oni już i tak mają tam przerąbane, no to jak ja coś jeszcze zepsuję, to nie będzie gorzej. A często okazywało się, że było lepiej i tak naprawdę mogłem za to wziąć pieniądze, ale no stwierdziłem, że będę to po prostu uznawał za taką darmową praktykę. I no i dużo mi to dało, ale no nie wiem, czy to możemy nazwać zawodem. A jeżeli chodzi o takie nie IT, no to nie kojarzę, powiem szczerze, nie przypomina mi się nic.
No dobra, to jest, ponieważ to jest program, w którym widzowie mogą zadawać pytania, to postaram się chociaż jedno przeczytać. Pytanie od Michała, czy często spotykasz się z zaciemnieniem natywnego kodu przy pomocy Temidy albo analogicznych narzędzi?
Tak, nawet bardzo często. No przy czym właśnie dlatego prowadzimy w CERT-cie ten cały projekt związany z... czego z Temidą, jeżeli chodzi o obfuskatory. No zdarza się, no i właśnie to jest czasami problematyczne. Znaczy ja staram się do tego podchodzić na różne sposoby. I właśnie to jest też jakby ciekawy punkt odniesienia w researchu, jak właśnie tego typu jakieś zobfuskowane binarki badać. No bo bardzo często, znaczy na szczęście bardzo często, jeżeli chodzi o złośliwe programowanie takie in the wild, no to jednak częściej używa się packerów po prostu, że finalnie ten kod końcowy w formie zdobfuskowanej pojawia się w pamięci w jakiejś takiej czytelnej formie. No i między innymi dlatego właśnie rozwijamy te nasze sandboxy, między innymi projekt Dragów Sandbox, którym się chwalił Michał Leszczyński. No bo generalnie my jakby wychodzimy z założenia, że jeżeli jest packer, no to bardzo się okazuje, że ten kod czytelny się pojawia w jakiejś formie, którą potem możemy analizować jakimiś regułami, ale jeżeli faktycznie już się pojawi coś zaopuskowanego, no to po prostu staramy się na tym wykonywać jakieś gotowe narzędzia, które potencjalnie są w stanie to zdeopuskować. A jeżeli to się nie udaje, no to po prostu tłubiemy w tym ręcznie i liczymy na to, że to się nie pojawi masowo, że to są jakieś, nie wiem, pojedyncze binarki, które jesteśmy jeszcze w stanie analizować po prostu manualnie, albo staramy się do tego po prostu podchodzić inaczej, na przykład bardziej behawioralnie, bardziej staramy się wyczytywać pewne rzeczy z ruchu sieciowego. No są różne metody, którymi można to badać. Więc tak, czasami się to zdarza, ale no, na przykład, nie wiem, wydaje mi się, że słynny Thomas miał taki epizod, wydaje mi się, że to było jego dzieła, gdzie właśnie swoje złożone programowanie w C-Sharpie, już jakby w końcowym etapie swojej działalności, bardzo proste, po prostu obfuskował różnymi obfuskatorami z internetu. I niektóre były prostsze, niektóre były trudniejsze, ale tak jakby ten brak możliwości przewidzenia, co leci w jego kampaniach, tak naprawdę bardzo nam skutecznie utrudniał pracę, bo się okazywało, że musieliśmy zapewniać do tego całą masę narzędzi, żeby to jakoś analizować automatycznie. Na szczęście to tego nie robiłem na jakąś bardzo dużą skalę, więc dało się dużo rzeczy robić ręcznie. Więc no tak, no, to się jak najbardziej zdarza. No i po prostu trzeba adaptować środki do tego, z czym się mierzymy. No i to jest jakby trochę też celem mojej pracy, żeby właśnie dało się adaptować jak najszybciej.
Pawle, przejdziemy do tych przyjemniejszych pytań już. Powiedz nam, co robisz, gdy nie pracujesz? Masz jakieś fajne, ciekawe hobby? Czy jesteś takim nerdem już do końca? W sensie siedzisz i cały czas stukasz w ten komputer.
Znaczy ja w ogóle bardzo lubię tworzyć, tak generalnie tworzyć. Tylko niestety matka natura pozbawiła mnie umiejętności artystycznych i manualnych, więc na przykład jak próbuję coś rysować albo nie wiem, montować, to często wychodzi dość krzywo. Ale na szczęście tworzenie to nie tylko jakieś prace typu, nie wiem, rysunek czy dźwięk, ale też można na przykład, nie wiem, ważyć piwo albo gotować. I wydaje mi się, że to jest taka moja największa pasja ostatnio, bo jestem piwowarem domowym. I staram się do tego podchodzić właśnie tak trochę z taką nutką artystyczną, czyli oprócz tego, że ważę piwo i staram się, żeby to piwo było takie trochę nietypowe, unikalne, to jeszcze oprócz tego do tego dorabiam etykiety, prowadzę fanpage Pesrotki 1 at home na Facebooku, gdzie publikuję moje wynalazki. No i staram się dzielić tym piwem z wieloma osobami, żeby po prostu pochwalić się i razem pobawić się czasami, porozmawiać przy czymś, co stworzyłem. Bo dla mnie to jest taka największa satysfakcja, jak coś, co stworzę, jest potem konsumowane, używane przez innych i czują z tego przyjemność, daje im to korzyść, satysfakcję. Bo dla mnie to jest super sytuacja. Więc piwowarstwo domowe jest takim...
To piwo musi być naprawdę dobre, bo ostatnio, jak się widzieliśmy, to było ze 2 tygodnie temu, to już nie zdążyłem się załapać na próbkę. Mam nadzieję, że następnym razem mi się uda.
Nie, no koniecznie. Mam nadzieję, że się uda, bo ten właśnie specjalnie przyniosłem mi wtedy, żeby więcej osób mogło spróbować.
Pytanie przedostatnie. Na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Na Windowsie. To jest zaskakujące, ale tak jak zaczynałem od MS-DOS, tak przyszedłem naturalnie do Windowsa, więc tak naprawdę Linuxa zacząłem używać dopiero gdzieś tam na studiach i to najczęściej w VM-ce. No i z racji, że często operuję teraz na jakichś sprzętach przenośnych, na jakichś lapkach i tak dalej, które czasami nie lubią współpracować z Linuxem, nawet z Ubuntu, bo tam nie wiem, czy odinstalować jakieś dodatkowe sterowniki do karty sieciowej, do grafiki, to dalej staram się trzymać tą... jakby konfigurację, że mam po prostu Windows na hoście, ja pracuję w VM-ce na Linuxie, która jest jakoś tam zintegrowana z tym Windowsem, na przykład, nie wiem, przez jakieś tam projekty typu X410, które stawiają serwer X-ów na przykład na Windowsie i dzięki temu jest integracja. Ale tak, w ogóle wydaje mi się, że Windows jest świetnym hostem, bo wydaje mi się, że ma dużo, nie wiem, znaczy sam fakt, że znaczy, no jest to trochę inna architektura systemu operacyjnego i wydaje mi się, że w pewnych zastosowaniach działa trochę stabilniej. Więc no, często jestem po stronie Windowsa, jeżeli chodzi o, nie wiem, fascynację rozwiązaniami, ale z drugiej strony Linux jest otwarty, więc z drugiej strony na Linuxie jest dużo łatwiej pracować w pewnych, nad pewnymi rzeczami. bo jednak te rozwiązania Microsoftu przynajmniej do niedawna były mocno zamknięte. Aczkolwiek ostatnio prowadzą swojego GitHuba, coraz więcej publikują open source i mam nadzieję, że utrzymają ten trend. Wydaje mi się, że rozwiązania, które tworzą, są naprawdę ciekawe. Więc jestem Windowsiarzem.
Myślę, że to jest głębsze, coś głębszego, bo na pewno na Linuxie by brakowało ci Visual Basica i JScripta.
Nie tak, też.
Się denerwować,
też.
Analizując dropery. Także.
Dokładnie.
Pawle, ostatnie pytanie z naszej listy pytań, tak naprawdę pytanie, które zadajemy każdemu. Commodore czy Atari?
No i tutaj niestety jestem za młody na odpowiedź na to pytanie, dlatego odpowiem Pegasus. Nie wiem, trochę pisałem w Basicu, więc może, nie wiem, na Commodore się chyba pisało w Basicu. Więc chyba, nie wiem, na Atari się pisało w Basicu?
Na Atari również.
A, tak. To nie, to też nie. To chyba 1-1, kurde.
Nie Słuchaj, wiem. Ale z tym Pegasusem to akurat dzisiaj to świetnie trafiłeś, bo to jest jakaś duża afera z Pegasusem, także...
Nie, to był inny Pegasus. Nie miał nic wspólnego, więc...
No właśnie, zaraz będą pytania, czy to był ten Pegasus, Paweł.
Tak, wersji na MS-DOS.
Kto to wie?
No dobrze.
Adamie, jeszcze jakieś pytania masz może? Gdzieś tam?
Nie, ja już nie mam pytań. Ja się cieszę, że dotrwałem do końca na swoim łączu, także to wielki sukces tego programu.
Troszeczkę cię przecinało, ale daliśmy jakoś radę. Pawle, bardzo ci dziękujemy, że nas odwiedziłeś. Mam nadzieję, że jakby spotkamy się niedługo i będę mógł skosztować tego twojego trunku. Ja słyszałem same dobre opinie, więc przynieś go dużo. No cóż, no, samych sukcesów przy kartonie, bo teraz chyba już będzie piąta wersja, tak? Dobrze liczyłem? Bo powiedziałeś, że jest czwarta.
Tak, jest czwarta, a coś czuję, że już tam nasze głowy pracują nad piątą, więc coś czuję, że niedługo będzie kolejna rewolucyjna zmiana, co niestety też nie jest dobrą wiadomością dla naszych użytkowników, bo ktoś tam już to sobie jednak integruje gdzieś tam w jakichś większych korporacyjnych pipeline'ach, więc jak będą musieli znowu wszystko przepisywać, to nie wiem, czy będą zadowoleni.
Słuchaj, na tym polega jakby zabawa z softwarem, tak? Trzeba się dostosowywać. Ale tak, więcej takich projektów, więcej fajnych projektów, z których będziemy wszyscy korzystać, bo też jesteśmy użytkownikami. No i mówię, to super, super, że nas odwiedziłeś. Naprawdę, naprawdę świetna rozmowa i bardzo ci dziękuję.
Również dziękuję.
I do zobaczenia wkrótce.
Dzięki.
Trzymaj się, Paweł.
Cześć.
Dzięki, Paweł. Na razie.
Adam przylagowany troszeczkę. Słuchajcie, jest Stefan, nie będzie za to ogłoszeń duszpasterskich. Gościa za tydzień, poznacie za tydzień. Adam chyba nadal będzie na wakacjach, może mu się uda podłączyć, może nie. Jeżeli mu się nie uda, to będziecie tęsknić do następnego odcinka, ale chyba bardziej chyba ze Stefanem jednak. No i cóż, widzimy się w odcinku 69, już za tydzień. Trzymajcie się.
Cześć. Rozmowa kontrolowana.